Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie niezwykły zaszczyt w takim miejscu przed Państwem, w takim szczególnym dniu. Jeszcze po moim wspaniałym przedmówcy, księdzu Marku Dziewieckim, nie ukrywam, że jest to osoba, na której wychowałam się, ale już w tym życiu dojrzałem. I ja tu mam zapisane pewne rzeczy. Sama nie wiem, czy mogę je powiedzieć, gdyż wielokrotnie będzie to dokładnie powtórka tego, o czym mówił ksiądz Marek. Ale to właśnie dlatego, że przystępując do małżeństwa, nie byłam na to przygotowana, zarówno mój mąż, jak i ja. To znaczy, wydawało nam się, że to wszystko jest takie naturalne i cudowne i piękne. Mojego wspaniałego małżonka poznałam na studiach. On był studentem trzeciego roku. Ja byłam tak zwaną fuksicą, ponieważ studenci pierwszego roku szkół teatralnych, wyższych szkół teatralnych, to są tak zwane fuksy, muszą się wkupić i dopiero są studentami. No i podczas tej tak zwanej fuksówki poznaliśmy się z mężem, to była tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Wszedł wspaniały, wysoki, przystojny mężczyzna, który miał piękne oczy. No, mąż odwzajemnił podobnie, też twierdzi, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. I właściwie my po krótkim czasie byliśmy zdecydowani na małżeństwo, ale rodzice mówią, nie, szczególnie moi, Dominiczko, jesteś jeszcze taka młoda, poczekaj, jak kocha, to poczeka, skończ studia. No i rzeczywiście mąż czekał, aż skończy studia i po studiach zawarliśmy związek małżeński i dosyć szybko pojawiło się w naszym życiu pierwsze dziecko i to też było takie naturalne. My nie umawialiśmy się z mężem na ilość dzieci. Wcześniej rzeczywiście ktoś nam przypomina, że mąż żartował, no piątka to minimum, ale tak naprawdę mówił to żartem, gdyż oboje pochodziliśmy z rodzin 2 plus 2 i nam się wydawało, że no też będziemy mieli no, na pewno nie jedno dziecko, ale może dwoje. No i życie powoli weryfikowało nasze nieprzygotowanie do małżeństwa, gdyż nam nie udało się wytrwać w czystości, co było wielkim błędem i miało to wielkie skutki później w małżeństwie. Ale jedna rzecz nas uratowała, to znaczy to, że poza tym, że mój mąż był wysoki, przystojny i miał piękne oczy, miał jedną ważną cechę, na którą zwracałam uwagę i chwała Panu Bogu za to. Wiedziałam, że mój kandydat na męża musi wierzyć w Boga. I ta wspólnota hierarchii wartości nas uratowała. Bo my rzeczywiście w tym narzeczeństwie chodziliśmy troszeczkę jak takie dzieci we mgle, z głową w chmurach, dwoje studentów szkoły teatralnej, artyści. I naprawdę żyliśmy w tym swoim świecie. Oboje kochamy swój zawód. Ja, tak jak już ksiądz powiedział, pochodzę z Elbląga, z pięknego miasta na Żuławach. I to było moje marzenie zostać aktorką od dziecka. Też tutaj widać działanie Pana Boga, ponieważ urodziłam się jako wcześniak i przyjmowałam mnóstwo leków, między innymi żelazo, punkcje miałam robione, więc byłam zezowata, nie miałam w ogóle szkliwa i jeszcze babcia obcinała mnie na chłopaka, jak rodzice podrzucali mnie, bo jechali na sesję, ponieważ oboje studiowali. Więc wyglądałam bardzo brzydko, nawet na pytanie, Dominiczko, jakie masz zęby? Wstrętne. A Dominiczko, kim chcesz zostać w przyszłości? Aktorką. No to tak pukali się w głowę, ale Pan Bóg jest wielki i naprawdę można powiedzieć, że z takiego brzydkiego kaczątka nie wstydzę się tego i dziękuję Panu Bogu za to, bo ja nie mam w tym żadnej zasługi. Po prostu dostałam i urodę, i piękne zęby, i wszystko, co dobre. I udało mi się dostać do tej wymarzonej szkoły. Ja chciałam iść jak najdalej od domu, taka niby samodzielna, ta nastolatka. Mieszkałam w Elblągu, więc najdalej była szkoła w Krakowie. Rodzice mówią, dziecko, idź może do Warszawy. Nie, nie, Kraków. No i taka byłam gierojka, że w pierwszym tygodniu studiów dwa razy byłam w domu w Elblągu i mówię, mamo, ja już nie chcę studiować, ja tak tęsknię, nie, już trudno. Ale jakoś mama wtedy mnie wspierała, mówi, te początki są trudne, dasz radę. No i się udało i tam poznałam mojego męża, czyli już wiedziałam, dlaczego poszłam do tego Krakowa, żeby poznać męża. I mój mąż studiował początkowo w Warszawie, ale wyleciał z tej szkoły na całe szczęście, bo trafił do Krakowa i tam poznał swoją przyszłą żonę. No i tak było to nasze spotkanie, chodziliśmy z tą głową w chmurach. Co więcej, jeden błąd popełniliśmy w tym naszym narzeczeństwie, to znaczy wiele błędów, ale jeden też kolejny, poza tym brakiem utrzymania czystości, to, że weszliśmy do kościoła na Karmelickiej i nie wiadomo dlaczego, padliśmy na kolana i pomodliliśmy się o trudną miłość. Matko jedyna, kto się modli o trudną miłość? Więc bardzo chcemy to odwołać i modlić się o piękną, cudowną miłość, dobrą, wspaniałą, no i o to szczęście. No i tak sobie pomodliliśmy się wspólnie o tę trudną miłość. I to właśnie ja jako kobieta, uciekam w dygresję, wyszłam od tego, że cudowna była ta wspólna hierarchia wartości, czyli to, że mogliśmy się wspólnie modlić. I w małżeństwie przyszło na świat pierwsze dziecko i właściwie to jest taki książkowy często kryzys tego pierwszego dziecka, bo świat zmienia się o 180 stopni. W naszym przypadku też tak było. Ja jako kobieta chciałam i sobie, i całemu światu udowodnić, że nic się nie zmieniło. Mamy dziecko, ale niczego sobie nie odmawiamy. Jeździmy na wyprawy, chodzimy na spotkania ze znajomymi, ja idę do pracy. Nic bardziej mylnego, bo nie ma sensu takich rzeczy robić, trzeba się skupić tylko na tym dzieciątku i już kolejne dzieci dawały mi kolejne szanse i już byłam nieco mądrzejsza, ale wtedy jak narodziła się nasza Nastusia, świat nam się zmienił, no i między nami też bardzo dużo się zmieniło, bo do tej pory żyliśmy, no można powiedzieć, dwa wolne ptaki, dwoje egoistów, każdy żył swoim życiem, niby wspólnie, ale każdy troszeczkę osobno i nam to nie przeszkadzało. I nagle to dziecko wymogło na nas, ja jestem i wy oboje jesteście mi potrzebni. Nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy jest maleńka Nastusia, mój mąż się pakuje, on jedzie w góry. Ja mówię, jak to jedziesz w góry? No tak, no bo ty karmisz piersią, no to ty musisz zostać dzieckiem, no wiadomo, a ja jadę w góry. Bo do tej pory tak było. Robiliśmy, pakujemy się, jedziemy w góry, pakujemy się, jedziemy gdzieś tam. I ja, no nie zgodziłam się na to, bo jestem charakterną dziewczyną i się zaczęły tarcia między nami. Dlaczego? Co to znaczy? Dobrze, dziecko kocham, ja karmię piersią, ale dlaczego ty masz jeździć, a ja nie? No i między nami naprawdę iskrzyło, ja nie odpuszczałam, bo oczywiście w Piśmie Świętym jest napisane, kobieta ma służyć mężczyźnie, ale też po latach to zrozumiałam. Wiedziałam na pewno, że to nie chodzi o służenie, że ja mam przynieść, podać, pozamiatać, posprzątać, ugotować, wyprać skarpetki, a mąż będzie zadowolony, że jest mężem. No więc tutaj ja byłam z takiej rodziny, gdzie niestety mężowie, mężczyźni wyginęli, matriarchat panował, babcia, mama i w ogóle sam taki babiniec, więc a mój mąż, patriarchat, no były tarcia. Pojawiło się drugie dzieciątko, jeszcze większe, bo to były takie tak zwane zgody i kłótnie, zgody i kłótnie. I doszło do tego, że po tym drugim dziecku doszło już do takiego kryzysu, że ja powiedziałam koniec, dość, odchodzę. Bardzo szybko w takich momentach może pojawić się jakkolwiek inna osoba, która wydaje nam się, że to jest ten idealny. On już nie będzie tak zły jak mój mąż, prawda? To będzie ten królewicz na białym koniu. W naszym środowisku nie jest trudno o tak zwane flirty, romanse. Trzeba naprawdę mieć się bardzo na baczności, gdyż praca sprzyja temu, że my zbliżamy się do innej osoby. No ale wtedy byłam kompletnie jakaś taka nieświadoma, kierująca się tylko emocjami. Tu z mężem nie było dobrze, więc myślałam, że będzie super z kimś innym. Tym bardziej, że z domu wyniosłam coś takiego. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy ja miałam 15 lat. I ja szłam z tym obciążeniem wielkim w małżeństwo. Zawierając związek małżeński, byłam pewna, że to jest do końca życia. Ale pojawiły się pierwsze problemy i ja oczywiście mówię rozwód, rozwód. No bo tego byłam nauczona. Nie rozwiązania problemów, tylko rozwód. Ale tutaj szczęście, modlitwa wielu ludzi, bo w momencie, kiedy ja powiedziałam, że odchodzę, mój mąż zaczął walczyć. To też jest taka, ja tutaj siebie nie usprawiedliwiam, bo to był mój wielki błąd, zachowałam się niedobrze, to nie tędy droga, ale widzę, bo z wieloma osobami teraz rozmawiam, jak to jest, że czasami kobieta się dobija do mężczyzny, a on nie słyszy, nie słyszy, nie słyszy i dopiero kiedy mówi, mam dość, odchodzę, to on wtedy się budzi, kiedy już jest, można powiedzieć, troszkę za późno, aha, no to przepraszam, co mówiłaś? Więc w naszym małżeństwie było podobnie. Mój mąż zaczął walczyć, ja kompletnie nawet nie chciałam go słuchać, powiedziałam, nie, już dosyć. Chciałam się związać z kimś innym, ta osoba powiedziała, kochana, weźmiemy ślub, zaopiekuję się tobą, twoimi dziećmi i tak dalej. No i na szczęście, jak ktoś już dotknie tego momentu spotkania z Panem Bogiem, takiej prawdziwej relacji, chociaż raz w życiu, to kiedy tego nie ma przez dłuższy czas, to w pewnym momencie odezwie się ta potrzeba, potrzeba bliskości Boga. I wtedy to również mnie uratowało, że ja tak zatęskniłam za pójściem do komunii. Powiedziałam, że to wyznacza kierunek mojego życia. To mi daje pokój. Ja podczas tego kryzysu byłam pełna niepokoju, nerwów. No i szczęśliwie zaczęłam wracać do Pana Boga, jakoś i rozum mi wrócił. Powiedziałam, jaki ślub z drugą osobą? Zaraz, ja mojemu mężowi, jednemu, jedynemu na świecie przyrzekałam miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę aż do śmierci. I tak naprawdę to tyle sobie wtedy przypomniałam, ale teraz już ja kilka lat temu spowiadałam się w Kalwarii Pacławskiej i tam narzekałam na męża. A, to już mnie denerwuje. A ksiądz mówi, a co przyrzekałaś mężowi? Ja mówię, no to miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że ci nie opuszczę aż do śmierci. I co jeszcze? No tak mi dopomóż Bóg i wszyscy święci. A ksiądz mówi, no właśnie, bez tej drugiej części, ta pierwsza nie ma szans się zrealizować. Po prostu wszystko trzeba postawić na Bogu. I rzeczywiście ten Pan Bóg, ten powrót, to nawrócenie uratowało nasze małżeństwo. I co więcej, wyszliśmy z tego małżeństwa, z tego kryzysu silniejsi i przede wszystkim bardziej świadomi tego, po co jesteśmy, dlaczego staliśmy się małżeństwem, dlaczego sami wybraliśmy siebie i wzięliśmy ten ślub. I rzeczywiście od momentu tego kryzysu nasze życie małżeńskie wygląda inaczej. Nie to, że jest mniej kłótni, bo one są, my jesteśmy taką włoską rodziną, gdzie cały czas się uczymy rozmawiać mniej emocjami, a bardziej argumentami, talerze fruwają, ale można powiedzieć, że z wiekiem łagodniejemy, ale kochamy się bardzo. I ja wtedy zrozumiałam też, że trzeba walczyć o swoje szczęście, że nie można się godzić na to, że ja w tym małżeństwie będę nieszczęśliwa, dobrze, tak ma być, ponieważ związałam się przysięgą, no to teraz do końca życia już będę się męczyć. Nie, jest przysięga kochać, 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 a żeby kochać to trzeba być szczęśliwym, to znaczy albo odwrotnie, będziesz szczęśliwy jak będziesz kochać. No i rzeczywiście z mężem wtedy zaczęliśmy słuchać rekolekcji księdza Marka Dziewieckiego o tym, żeby kochaliśmy bardzo nasze dzieci, więc wiedzieliśmy, że dziecko, żeby wzrastało, musi widzieć miłość rodziców. To, co powiedział ksiądz. I jeszcze drugą rzecz, to już życie nas też nauczyło, co my możemy zrobić dla naszych dzieci. Dać im rodzeństwo, ponieważ my mieliśmy troje małych dzieci właściwie tak rok po roku i widzieliśmy, jak wspaniale jest między nimi, jak oni się ze sobą, jak bliźniacy wychowują, wspierają. Oczywiście dla nas to było strasznie ciężkie. To po prostu, ja mówię, cienie i blaski macierzyństwa, no to moje wielkie cienie pod oczami, no bo oczywiście nie wyspana, bo jak nie ten budzi, to tamten budzi, a tamten siku, a to mleczko, a to tamto. No i oczywiście jak taki wrak, idzie matka, idzie ojciec, ale mają trójkę dzieci i się cieszą. No i potem decydujemy się, Panie Boże, chcielibyśmy jeszcze więcej tych dzieci, mimo że to taki trud, ale szczęście. I Pan Bóg nam pobłogosławił czwartym synkiem, ale ponieważ był odstęp między tym trzecim dzieckiem a czwartym 4 lata, no to prosiliśmy o kolejne dziecko, żeby to czwarte nie było jedynakiem, prawda? No bo widzieliśmy, że ta trójka razem się tak wspaniale ze sobą bawi, żyje. No i też Pan Bóg nam pobłogosławił, mamy 5. Czyli też wychowuje się 2. I teraz już ta pierwsza trójka to są starsze dzieci i widzimy naprawdę, co my im daliśmy. My, tacy nieudolni ci rodzice, popełniający tysiące błędów. To, że daliśmy im rodzeństwo, to naprawdę był wielki dar. I oni dzwonią, na przykład wyjeżdżają gdzieś na obozy, no i rodzice, tacy wytęsknieni, dzwoni ta córka nasza ukochana, no jak Matyldziu, jak na tym obozie? Mamo, dasz mi Nastkę? Dasz mi Józka? Dasz mi Piotrka? Dasz mi Jaśka? I na końcu dopiero ta mama z tatą słuchają, bo ona musi najpierw opowiedzieć różne historie rodzeństwu. Więc tutaj namawiam młodych do otwartości na życie i też głośno powiem, że zegar tyka, nie ma na co czekać. Nie popełnijcie, ludzie, młode kobiety, młodzi mężczyźni, tego błędu, że będziecie się dorabiać. Najpierw dom, kariera, samochód, jeden albo drugi. My mieliśmy samochód 5-osobowy, byliśmy rodziną 7-osobową. No i jak decydowaliśmy się na to 5 dziecko, to można powiedzieć, pukajcie się w głowę. No, nie, pieniędzy za dużo nie macie, samochód 5-osobowy, widoków na 7 nie macie, ale co? Mamy nie chcieć mieć kolejnego dziecka, bo nie stać nas na 7-osobowy samochód? Nie, to jest naprawdę kiepski pretekst. I udało nam się, jeździliśmy tym samochodem, modliliśmy się, żeby nam policja nie zatrzymała, udało się, a teraz mamy już 7-osobowy. Ale nie zawsze wszystkie dzieci chcą z nami jeździć, więc... Więc ta otwartość na życie. I co? Druga sprawa. Teściowie. Kiedyś moja znajoma, która pracowała z małżeństwami, mówi, wiesz, najwięcej małżeństw to się rozpada przez teściowe. To nie ma, że żony czy męża, po prostu teściowe. Każda chce dobrze, no to wiadomo. Każda chce dobrze dla swojej córki i dla swojego męża. Ale nie, błagam, teściowe, zostawcie to małżeństwo, niech się tam kotłują, to dotrą się. Jak to jeszcze inna teściowa mojej siostry powiedziała, która mieszka w Australii i jest tam biedna, osamotniona, tylko z tymi teściami i coś żali się na swojego męża, a teściowa mówi do niej, Karolinko, spokojnie, pierwsze 20 lat małżeństwa to jest docieranie, potem będzie spokój. No więc my akurat z mężem już jesteśmy blisko tej 20, jest dobrze. No i teraz tak, młode małżeństwa niech się uniezależnią od opinii kogokolwiek. Mamy, taty, babci, to jest wasze małżeństwo i nikt nie ma prawa decydować za was i mówić wam, ile macie mieć dzieci. Bo u nas w naszej rodzinie tak było, matko jedyna. Myśmy się bali powiedzieć rodzicom, że ja jestem w czwartej ciąży. Więc jak oni przyszli na urodziny tego trzeciego dziecka, to ja mówię, dobra, chcę już mieć to z głowy od razu na początku, no chciałam powiedzieć, że jestem w ciąży. Milczenie. I tylko taki tekst. No nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Pocieszające. Ale teraz dziadkowie tak kochają te wnuki, po prostu sami nam dziękują. A skąd oni mogli wiedzieć, jak oni tego wcześniej nie doświadczyli? Więc młodzi, nie słuchajcie rodziców, po prostu róbcie swoje. To wy odpowiadacie za wasze małżeństwo i za wasze życie. To jest wasza rodzina. Więc tyle. No i jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Kobiety, wystrzegajcie się tych wad i mężczyźni, wystrzegajcie się swoich wad. Tutaj ja się lubię wspierać autorytetami. Ksiądz Marek Dziewiecki to jest jeden z nich, ale pani doktor Wanda Pułtawska to jest druga. Uwielbiam, kocham, ubóstwiam. No i pani Wanda powiedziała, że na przestrzeni tych 10 lat, gdzie pracuje z młodzieżą, z rodzicami, z małżeństwami, ukuła takie dwie główne wady kobiet i dwie główne wady mężczyzn. Jedna wada kobiety, pierwsza, to jest zawziętość, że ona pamięta. Ona 20 lat będzie pamiętała, że mąż jej powiedział, że jest głupia, że albo że jest psychiczna, ostatnio słyszałam. I po prostu po 25 latach ona to wypomina mężowi, powiedziała, że chce, żeby on przybił kartkę nad łóżkiem, że on to odwołuje i wtedy mu wybaczy. No pamiętliwa kobieta. Dobrze, a druga sprawa? Pazerność. Że kobiety cały czas chcą mieć wszystko i pchają często tych mężczyzn w ten materializm, a idź zarób na to, na tamto, idź zawsze jej mało. Nie znam kobiety, która powie, naprawdę mam dużo, mogę się podzielić, weź, nie, człowieku, nie pracuj, już chodź do domu, przytul mnie. Więc kobiety, wystrzegajcie się tego. Wy i tak jesteście, wiadomo, kobieta, ja też podzielam zdanie księdza Marka, ja to mówię inaczej, Pan Bóg stworzył Adama, który był dziełem i stworzył kobietę, która była arcydziełem, prawda? Ale kobietę stworzył po to, żeby pomagała mężczyźnie. Pomagała w czym? W dojściu do Boga. Kobieta jest dla ducha, ja tak mówię, ale nie tylko. Kobieta ma większą empatię, musi widzieć, ona to widzi, nawet nie musi, ona tak została obdarowana, że widzi potrzeby innych ludzi, troszczy się o nich, ona daje siebie całą i to musi pokazywać mężczyźnie, bo mężczyzna jest trochę do materii, prawda, do tego zabiegania, muszę zarobić, zrobić i tak dalej, ale razem stanowią pięknego człowieka, podobnego Bogu. Każdy z nich z osobna, ale wspólnie naprawdę mogą wiele, jak będą tak szli przez życie. No i to były te dwie wady kobiet. Panowie, o was nie zapomniałam, bo ja jestem kobietą, kocham kobiety, jestem bliżej, jestem solidarna. I teraz mężczyźni mają dwie wady. Oni nie są tacy pamiętliwi, zapominają, mają tak zwaną tą szufladkę, budowa mózgu kobiety, budowa mózgu mężczyzny. Mężczyzna, sprawa załatwiona, przeprosił, zamyka szufladkę, może jej już nigdy więcej nie otworzyć, a kobieta ma jedną wielką szufladę i wyciąga, prawda? Ma tam wszystko. Ale wadą mężczyzny jest, według pani dr Wandy Połtawskiej, jest zarozumialstwo. On uważa, że baba jest głupia i nic nie wie. I ona coś do niego mówi, dobra, gadaj sobie kobieto, gadaj, zdrowa ta. No i czyta, bo się wyłącza, no bo co ma głupiej słuchać, nie? No to nie, kobiety są mądre i słuchajcie, mężczyźni drodzy. A druga sprawa, egoizm. Każdy jest egoistą, mówi się, że egoizm umiera zaraz po nas, ale podobno mężczyźni są szczególnie wielkimi egoistami, że nie... No to kobieta jest potrzebna do tego, żeby wyciągnąć go z tego egoizmu, że tak czasem nie widzi nic poza czubek własnego nosa, chce oglądać mecz, nieważne, dziecko malutkie śpi, drugie dziecko ma 3 sprawdziany następnego dnia, cicho kobieto, barca gra, no i ogląda, prawda? Więc każdy ma tam swoje do przepracowania, a razem mogą być wspaniałymi ludźmi. No i ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że moje doświadczenie jest takie, że jak postawisz na Bogu, to wygrasz. Tylko trzeba dbać o tą gorącość relacji. Nie być takim letnim człowiekiem, który przychodzi do kościoła, tak przyjmuje komunię, ale generalnie nie ma tego wszystkiego, o czym mówił ksiądz Marek. Miłości, czułości, obecności. A tak życie w rodzinie jest piękne, powinno być piękne i powinno być tym niebem na ziemi. Ja czuję się kobietą szczęśliwą po takich przejściach, ale się udało. Dzięki Panu Bogu. Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczna i dlatego też tu jestem, żeby o tym świadczyć. I życzę Państwu miłości. Dziękuję.
Pani Dominika Figurska. Nie, proszę nie odchodzić. Kochani, mamy jeszcze dosłownie 400 sekund na to, żebyśmy mogli postawić pytania. Są z nami wspaniali goście, pani Dominika i ksiądz profesor. Może zrodziły nam się jakieś pytania? Kto ma gdzieś tu w sercu, czuje? I to bardzo proszę. Mamy? Ręka w górę. Mamy mikrofon. To ja tak wyprzedzając, gdyby ktoś się namyślił, mam takich kilka swoich przemyśleń. Proszę Państwa, naszych prelegentów drogich, oni teraz wymieniają poglądy, ale po pierwsze, że myśmy mogli posłuchać, że mamy wspólny, jest jedna prawda i w wypowiedzeniu księdza, i w wypowiedzeniu pani Dominiki i osoby świeckiej, ale a propos wychowania, dzisiaj niewątpliwie dużym problemem w kwestii wychowania jest zawłaszczenie dzieci przez świat cyberprzestrzeni. Telefony, internet, Facebook. Jak tutaj zadziałać? Po drugie, pani Dominika wspomniała o tej drodze formacji, a często, kiedy pracuję z małżeństwami, widząc nieraz narzeczonych, oni trochę z musu przyjeżdżają na nauki, a później zapraszam, żeby skorzystali z katechezy, z rekolekcji i jest ogromny problem. Szczególnie panowie mają z tym problem. I myślę, że trzecia sprawa, którą tutaj chciałbym postawić, to ta, że myślę, że niektórzy z nas przeżywają ten ból, że tato i mama żyli po Bożemu, a ich dzieci dzisiaj zamieszkały same, mieszkają bez ślubu, nie wiadomo kiedy chcą się pobrać. Co byście im powiedzieli? Zapraszam Państwa tutaj do ambonki. Proszę to słowo. Panie Dominiko, zapraszam. To wspólne zdjęcie będzie przy okazji dla wszystkich paparazzi. Może stąd będzie Was lepiej widać, dobrze? Chodźcie Państwo.
Pani Dominika kazała, żebym najpierw ja mówił. Otóż pierwsza sprawa, ta cyberprzestrzeń. Rzeczywiście łatwo wpadać w uzależnienia dzieci i młodzież. To jest jak narkotyk działa dla dzieciaków i nastolatków. Tablety, smartfony, gry komputerowe, jakieś strony, portale społecznościowe wciągają zwłaszcza dziewczyny. To mogą być straszliwe skutki. Otóż najpierw zapobieganie, czyli troska rodziców o tą piękną więź z dzieciakami, to jest podstawa. Jeżeli rodzice mają czas dla dzieci, mają miłość, serce, czułość, mają rozmowy, mają wycieczki, mają dyskusje, gry planszowe, wspólne, no to jest zapobieganie. A po drugie żelazne zasady. Na przykład, że dziecko i nastolatek nie mogą korzystać więcej z mediów i z tych urządzeń elektronicznych niż pół godziny dziennie. W sobotę powiedzmy godzinę, a w niedzielę nic. Mechanicznie, matematycznie, precyzyjnie i na noc trzeba dzieciakom zabierać wszystkie urządzenia elektroniczne. Wszystkie. Smartfony, tablety, komputery, wyłączać Wi-Fi i tak dalej. Wszystko ląduje u rodziców. Tak jest w tych rodzinach moich wspaniałych przyjaciół, którymi się zachwycam. Gdy chodzi o kursy dla narzeczonych, tutaj apel nie do was, tylko do księży. Mianowicie, żebyśmy się starali tak mądrze i ciekawie przygotowywać te spotkania przedmałżeńskie, żeby nawet mężczyzn to interesowało, więc to jest przede wszystkim pytanie do nas, księży, żebyśmy lepiej to organizowali we współpracy ze świeckimi, z takimi osobami jak pani Dominika. Jak będą takie pani uczestniczyć w kursie dla narzeczonych, to chłopaki będą chętnie przychodzić. Więc tu jest apel do nas, księży, o solidne traktowanie. A gdy chodzi o dzieciaki już dorastające czy dorosłe, które się oddalają od Boga, otóż pamiętajcie, drodzy rodzice, już w tym wieku właśnie takich dzieci, że jesteście odpowiedzialni za to, co wy robicie, a nie za zachowanie waszych dzieci. Nawet Bóg miał porażki wychowawcze. Pan Jezus też doświadczał tragedii tego, że ktoś nie korzystał z jego miłości, obecności, czułości, mądrości. Jeden z apostołów odebrał sobie życie. Ten, co najbardziej kochał, się zaparł Jezusa. Reszta uciekała w godzinach największej próby. Więc rozliczajcie się z tego, jak wy się modlicie, jaką wy macie więź z Bogiem, jaki wy dajcie przykład, a nie z tego, jak na to reagują wasze dzieci, jak odpowiadają, czy nie odpowiadają. Zachowajcie pogodę ducha, to jest bardzo ważne, bo jeżeli dzieci się oddalają od Boga, czy nastoletnie, czy dorosłe, a wy wtedy macie skrzywioną minę, cierpicie, popłakujecie sobie, i wasze dzieci to widzą, to oni interpretują to, dorastający dorośli, na odwrót, że mama, tata są przy Bogu i są smutni. No to po co jadę przy Bogu? Więc wy możecie sobie przed Bogiem popłakiwać w różnych sytuacjach trudnych, ale kiedy się pokazuje syn, córka, którzy się odłączyli od Boga, wy promieniujecie radością. Opowiadajcie o tym, jak Bóg wam pomaga żyć, bo takiego świadectwa potrzebują wasi bliscy. Teraz pani Dominika.
Ja tutaj, podobnie jak ksiądz, my jesteśmy naprawdę zgodni. Jeżeli chodzi o telefony komórkowe i wszystkie inne elektroniczne rzeczy, w naszym domu dokładnie tak jest, ale też bardzo późno dzieci dostały cokolwiek. Nie ma takiej możliwości, żeby 8, czy 9, czy 10, nasz synek ma 11 lat i nie ma telefonu. Po prostu jest na to za mały. Mamy świadomość, że to tak jakbyśmy podali dziecku truciznę. Po prostu bez kontroli. Wiadomo, że teraz dzieci są tak sprytne, są 3 razy mądrzejsze od rodziców, już nie powiem od dziadków. W domu na przykład może być wyłączone Wi-Fi, no to on pójdzie, dzieci już wiedzą, że w McDonaldzie, a że w jakimś sklepie jest to Wi-Fi i wchodzą. I rodzice drodzy, nawet nie wiecie, po prostu jaką świadomość mają te maluchy. Nam się wydaje, że to jest maleńkie dziecko, które jeszcze nic nie wie, a ono jest tak uświadomione, więc nasz syn nie ma telefonu, ale wiadomo, że ma też kolegów, prawda? No i tutaj trzeba bardzo dużo z dziećmi rozmawiać. I starsze córki mają telefony, ale też w bardzo ograniczony sposób. Wieczorem są w naszej sypialni te telefony, bo rodzice naiwni położyli gdzieś, no to nagle w nocy wstaje, a telefonu nie ma, prawda? A dziecko z takimi oczami podkrążonymi, no bo tam konferowała. No więc telefony są u nas w sypialni i rzeczywiście trzeba nauczyć umiejętnie korzystać dzieci z telefonu, czyli na jakiś wyznaczony czas, proszę bardzo. Ma masz, nie wiem, godzinkę dziennie, jeżeli wszystko jest zrobione, obowiązki wypełnione i to możesz tam z kolegami, z koleżankami porozmawiać, czyli dość ograniczony, no to właściwie, ale też rodzice, żeby sami na siebie patrzyli, bo często tak jest, rodzic zakazuje dziecku telefonu, a po prostu sam siedzi w nim cały czas, no to przede wszystkim siebie pilnować, żeby naprawdę to odstawić, odłożyć, być dla rodziny, bo to jest taki złodziej czasu, że nie warto. To odnośnie tego pierwszego pytania. Drugie, odnośnie rekolekcji, nie, przygotowania do małżeństwa, no to naprawdę ja to zachęcam, tylko tak mogę, bo wiem, jakie to skutki przynosi. Jeżeli nie ma tego przygotowania do małżeństwa, to wszystko będzie pokutowało potem w małżeństwie. No ale czasami ciężko to wytłumaczyć młodym, którzy myślą, że będą żyli długo i szczęśliwie, to nie ich dotyczą te problemy. To po pierwsze, po drugie, podobno najlepsze są takie przygotowania do małżeństwa dla narzeczonych, po których najwięcej związków się rozpada. No bo wtedy stawia się im wymagania, mówi się, nazywa się rzeczy po imieniu. Nie można tych młodych traktować, no tak, obchodzić się jak z jajkiem. Trzeba mówić prawdę prosto w oczy. Tak jest i moim zdaniem być dość być radykalnym. Koniec, kropka. Czystość w małżeństwie to jest czystość w małżeństwie. Współżyjesz, to jest, to po prostu nie kochasz. Koniec, nie mów mi, że kochasz, skoro współżyjesz, bo jest albo jedno, albo drugie. Albo współżyjesz, albo kochasz. To się zdecyduj. Więc i teraz jedno pewnie wynika też z drugiego. To trzecie, czyli kiedy dwoje młodych mieszka razem, rodzice żyją inaczej. W jednym filmie, w scenariuszu padło takie zdanie. Jeżeli coś jest źle z dziećmi, to zawsze to jest błąd rodziców, nas. Nie wiem, ja się przed tym oczywiście jakoś broniłam, ale w dużej mierze tak jest. Na pewno rodzice ponoszą ogromną odpowiedzialność. I czasami jest tak, że w wieku właśnie 19, 20, 13 lat widzą, że dziecko mieszka z córka z chłopcem i to jest złe. A czy ty rozmawiałaś ze swoim dzieckiem wtedy, kiedy ono było małe? Proces wychowania zaczyna się od takiego, od najmłodszych lat. I już wtedy po prostu to dziecko tym nasiąka. Wychowanie to jest proces bardzo długi, od urodzenia. I jeżeli dobrze wykorzystasz ten czas, to nie będzie problemu z wieku 19-20 lat. A jeżeli ty dopiero wtedy, bo chodziłaś do kościoła, przyjmowałaś komunię, ale z dzieckiem na ten temat nie rozmawiałaś, no to niestety czasem jest za późno. Więc takie jest moje zdanie.
Bardzo dziękujemy. Patrzę na zegarek. On niestety każe nam powoli kończyć, ale jeszcze muszę jedno pytanie zadać. Pani Dominiko, zaangażowała się Pani bardzo mocno w kampanię Stop Aborcji. Została Pani trochę zlinczowana w mediach, że to aktorka, która różnie żyła, zaangażowała się w ochronę życia. Dlaczego Pani tak mocno się zaangażowała właśnie w tą akcję Stop Aborcji?
Dlatego, że dla mnie to jest w ogóle tak oczywista sprawa. To jest fundamentalne prawo każdego człowieka, prawo do życia. I tutaj dla mnie nie ma dyskusji, nikt nie będzie mi pod płaszczykiem wolności, wyboru i tak dalej. Nie ma wyboru. Każdy ma prawo do życia. Kobieto, mężczyzno, ty możesz decydować o sobie, ale nie o dziecku. I po prostu byłam w imieniu tych, którzy nie mogą krzyczeć, ten tak zwany niemy krzyk. Po prostu trzeba tego bronić. Tylko ja uważam osobiście, że zbieranie podpisów to jest jedno, ale ważniejsze to jest spojrzenie na przyczynę, dlaczego do tego dochodzi. I drodzy panowie, wybaczcie. Ale ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, mogę się mylić, że przyczyna leży w tym, że mężczyźni nie biorą odpowiedzialności za to, co robią. I uważam, że przede wszystkim z tym trzeba walczyć. To budowanie poczucia odpowiedzialności u mężczyzn za dziecko, bo ja też bym chciała, żeby każdy mężczyzna mógł powiedzieć do kobiety, żony, słuchaj, dziewczyny, do każdego, cokolwiek się stanie, ja ciebie nigdy nie opuszczę, ja zawsze się zaopiekuję tobą i twoim dzieckiem. Czy ono będzie chore, czy to będzie nasze 10. dziecko, czy to będzie dziecko, którego się, no, może nie chcieliśmy, ale się przytrafiło. Uważam, że problem aborcji leży w dużej mierze w nieodpowiedzialności mężczyzny.